Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Chcemy sięgnąć do katechizmu Kościoła katolickiego. Chcemy pogłębiać naszą wiedzę po to, aby pogłębiać naszą wiarę. W tym paschalnym czasie spotykać się z Chrystusem zmartwychwstałym, który nie chce tylko, abyśmy, tak mówiąc kolokwialnie, ślizgali się po powierzchni naszej wiary, ale chce, abyśmy wchodzili w głębie tej relacji, w głębie, która ma nas jeszcze bardziej złączyć z Chrystusem i sprawić, abyśmy do Niego przylgnęli. U początku tego czasu przyzywajmy zatem Ducha Świętego, aby ten nas umacniał, aby ten nas otwierał, oświecał, oczyszczał również swoją mocą, ogniem swojej miłości. Przyzywajmy Ducha Świętego wraz z całym Kościołem.
Oblubienica i duch wołają przyjść, a ten, kto słyszy, niech powie przyjść. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije, niech wody życia zada.
Oblubienica i duch wołają przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije, niech wody życia za darmo zaczerpnie. Dawaj nam zawsze tej wody do picia.
Pozwól nam czerpać z tego źródła.
Trwamy w rozważaniu trzeciej części katechizmu Kościoła katolickiego zatytułowanej Życie w Chrystusie. Dział pierwszy, powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym. Jesteśmy w trakcie rozważania rozdziału trzeciego, Zbawienie Boże, prawo i łaska. Artykuł pierwszy, prawo moralne, podpunkt pierwszy, naturalne prawo moralne. Rozpoczynamy od paragrafu 1949. Człowiek powołany do szczęścia, ale zraniony przez grzech, potrzebuje zbawienia Bożego. Pomoc Boża zostaje mu udzielana w Chrystusie przez prawo, które nim kieruje, i przez łaskę, która go umacnia. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania, zgodnie z Jego wolą. Czytamy w drugim rozdziale listu do Filipian. Prawo moralne jest dziełem mądrości Bożej. Można je określić w sensie biblijnym jako ojcowskie pouczenie, pedagogię Bożą. Wyznacza ono człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia. Zakazuje dróg zła, które odwracają od Boga i Jego miłości. Jest stałe w swoich przykazaniach i zarazem godne miłości w swoich obietnicach. Prawo jest normą postępowania ogłoszoną przez kompetentną władzę ze względu na dobro wspólne. Prawo moralne zakłada między stworzeniami rozumny porządek, który ustanowił Stwórca swoją mocą, mądrością i dobrocią dla ich dobra i ze względu na ich cel. Każde prawo znajduje w prawie wiecznym swoją pierwszą i ostateczną prawdę. Prawo jest ogłaszane i ustanawiane przez rozum jako uczestnictwo w opatrzności Boga żywego, Stwórcy i Odkupiciela wszystkich. To rozporządzenie rozumu nazywane jest właśnie prawem, pisze Leon XIII. Człowiek, jako jedyna spośród istot żywych, może szczycić się tym, iż był godny otrzymać od Boga prawo. Jako istota obdarzona rozumem, zdolna pojmować i rozeznawać, będzie kierował swoim postępowaniem, korzystając ze swej wolności i rozumu, poddany temu, który mu wszystko oddał, pisze Tertulian. Prawo moralne wyraża się w różnych formach, ale wszystkie one są powiązane ze sobą. Prawo wieczne, będące w Bogu źródłem wszelkich praw, prawo naturalne, prawo objawione, obejmujące stare prawo i nowe prawo, czyli prawo ewangeliczne, wreszcie prawa cywilne i kościelne. Prawo moralne znajduje w Chrystusie swoją pełnię i jedność. Osoba Jezusa Chrystusa jest drogą doskonałości, jest celem prawa, ponieważ to On sam poucza o Bożej sprawiedliwości i jej udziela. Czytamy w liście do Rzymian, a przecież kresem prawa jest Chrystus dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy. Człowiek uczestniczy w mądrości i dobroci Stwórcy, który udzielił mu panowania nad jego czynami i zdolności kierowania sobą według prawdy i dobra. Prawo naturalne wyraża pierwotny zmysł moralny, który pozwala człowiekowi rozpoznać rozumem, czym jest dobro i zło, prawda i kłamstwo. Leon XIII pisze, co następuje. Prawo naturalne jest zapisane i wyryte w duszy każdego człowieka, ponieważ jest ono rozumem ludzkim nakazującym czynić dobro, a zakazującym grzechu. Jednakże ten przepis rozumu ludzkiego nie mógłby mieć mocy prawnej, gdyby nie był głosem i wykładnią wyższego rozumu, któremu nasz rozum i nasza wolność powinny być poddane. Prawo boskie i naturalne, jak mówi Sobór Watykański II w Konstytucji Gaudium et Spes, wyznacza człowiekowi drogę praktykowania dobra i osiągania jego celu. Prawo naturalne wyraża pierwsze i istotne zasady kierujące życiem moralnym. Jego punktem odniesienia jest zarówno dążenie do Boga, który jest źródłem i sędzią wszelkiego dobra, oraz poddanie się mu, jak również uznanie drugiego człowieka za równego sobie. Główne przepisy prawa naturalnego zostały wyłożone w dekalogu. Prawo to jest nazywane prawem naturalnym nie dlatego, że odnosi się do istot nierozumnych, lecz dlatego, że rozum, który je ogłasza, należy do natury człowieka. Gdzie są więc zapisane te zasady, jeśli nie w Księdze Światłości, która zwie się prawdą? W niej jest zapisane wszelkie sprawiedliwe prawo. Z niej przenika do serca człowieka postępującego sprawiedliwie. Nie tylko w sposób przejściowy, ale jakby wyciska się na niej, jak na wosku wyciska się obraz sygnetu, który przechodzi na wosk, pozostając na pierścieniu. To z kolei święty Augustyn. Natomiast święty Tomasz z Akwinu pisze tak. Prawo naturalne nie jest niczym innym jak światłem poznania złożonym w nas przez Boga. Przez nie poznajemy, co należy czynić, a czego należy unikać. To światło i to prawo dał Bóg człowiekowi przy stworzeniu. Prawo naturalne, obecne w sercu każdego człowieka i ustanowione przez rozum, jest uniwersalne w swoich przepisach i jego władza rozciąga się na wszystkich ludzi. Wyraża ono godność osoby i określa postawę jej fundamentalnych praw i obowiązków. Cyceron z kolei pisze tak. Istnieje oczywiście prawdziwe prawo. Prawo prawego rozumu, zgodne z naturą, które znajduje się we wszystkich ludziach. Jest nieznane i wieczne. Nakazując, wzywa nas do wypełniania powinności, a zakazując, powstrzymuje od występków. Prawo to nie może być ani zmienione przez inne, uchylone w jakiejś swej części, ani zniesione całkowicie. Stosowanie prawa naturalnego jest bardzo zróżnicowane. Może ono wymagać refleksji dostosowanej do rozmaitości warunków życia, zależnie od miejsca, czasu i okoliczności. Niemniej jednak, pośród różnorodności kultur prawo naturalne pozostanie normą łączącą ludzi między sobą i nakładającą na nich, mimo nieuniknionych różnic, wspólne zasady. Prawo naturalne jest niezmienne, to mówi nam Sobór Watykański II. Jest trwałe pośród zmian historycznych. Istnieje wśród zmieniających się poglądów i obyczajów oraz wspiera ich postęp. Zasady, które są jego wyrazem, pozostają ważne w swojej istocie. Chociażby podważano jego podstawy, to nie można go zniszczyć ani usunąć z serca człowieka. Odżywa ono zawsze w życiu jednostek i społeczności. Panie, za kradzież jest kara na mocy Twego prawa, jak też prawa, które jest zapisane w sercach ludzi i którego nie może usunąć nawet sama nieprawość, pisze święty Augustyn. Prawo naturalne, będące doskonałym dziełem Stwórcy, dostarcza solidnych podstaw, na których człowiek może wznosić budowlę zasad moralnych kierujących jego wyborami. Ustanawia ono również podstawę moralną, niezbędną do budowania wspólnoty ludzkiej. Wreszcie dostarcza koniecznej podstawy dla prawa cywilnego, które się do niego odnosi, albo przez refleksję, która wyprowadza wnioski z jego zasad, albo przez uzupełnienie o charakterze pozytywnym i prawnym. Przykazania prawa naturalnego nie są postrzegane przez wszystkich w sposób jasny i bezpośredni. W obecnym stanie człowiek grzeszny koniecznie potrzebuje łaski i objawienia, by prawdy religijne i moralne mogły być poznane przez wszystkich łatwo, ze stałą pewnością i bez domieszki błędu. To z kolei mówi Sobór Watykański I. Prawo naturalne dostarcza prawu objawionemu i łasce podstaw przygotowanych przez Boga i pozostających w harmonii z dziełem Ducha Świętego. To jest tekst katechizmu Kościoła Katolickiego, który jest nam dzisiaj zadany. Kontynuacją tego tekstu są dwa kolejne punkty dotyczące prawo starego prawa oraz nowego prawa, czyli prawa ewangelicznego. Dopiero te trzy części będą stanowiły pewną całość, ale one kolejnego dnia. Teraz chwileczka i za chwileczkę słowa refleksji. Myślę, że każdy człowiek, czy zastanawiający się nad tą prawdą, czy może nawet niespecjalnie pochylający się i reflektujący nad swoim życiem, czy nad rzeczywistościami, które nas dotykają i otaczają, ma jakieś takie wewnętrzne przekonanie o tym, że jednak fundamentalną i podstawową zasadą jest wolność. To ograniczenie wolności sprawia, że człowiek nie czuje się dobrze. Sprawia, że czegoś mu brakuje. Ograniczenie wolności, albo innymi słowy jeszcze mówiąc, pewnego rodzaju dysfunkcja wolności, sprawia, że społeczeństwo nie może rozwijać się i funkcjonować w sposób poprawny, w sposób prawdziwy. Będzie zawsze w jakiś sposób skarłowaciałe. Jeżeli ta wolność nie będzie wolnością pisaną wielką literą, to znaczy jeżeli nie będzie wolnością prawdziwą, i chyba większość ludzi, jak nie wszyscy, w okresie, to są takie dwa momenty chyba najważniejsze w życiu, albo w okresie takiego początkowego rozwoju, kiedy gdzieś w człowieku rodzi się taka sama samoświadomość, chce robić to, na co ma ochotę. Szczególnie dzieci to widzą, kiedy sięgają nawet po rzeczy, które są niebezpieczne. Czy to po ogień, czy to po jakieś ostre narzędzia, chcąc z ciekawości czystej to zobaczyć, ale jednak stają nad nimi rodzice albo opiekunowie, którzy stawiają granice bez bezpieczeństwa, nie dlatego, że nie chcą, aby dziecko się rozwijało, tylko dlatego, że wiedzą, że kroczenie pewną ścieżką może stać się destruktywne, może stać się problematyczne i może być po prostu dla dziecka niebezpieczne, zagrażać jego życiu lub jego zdrowiu. Drugi taki moment to jest moment dorastania, kiedy formowanie się świadomości już dojrzałej, kiedy formowanie się zachowań już nie takich instynktownych wręcz, czy gdzieś takich podstawowych, ale już tych wyższych, ta umiejętność reflektowania, pobudzana też oczywiście przez przemiany biologiczne organizmu, ale też przez środowisko i przemiany świata, sprawia, że ta wolność, rozumiana może nie do końca poprawnie, ale staje się takim priorytetem dla młodego człowieka, który właśnie z tej wolności chce korzystać i samostanowić o sobie, tak byśmy mogli powiedzieć. I każdy moment, kiedy ta wolność zaczyna być w jakikolwiek sposób ograniczana, rodzi bunt, rodzi gdzieś frustrację, może jakąś taką wewnętrzną. W każdym razie pojawia się pewien antagonizm przeciwko każdemu, kto próbuje moją wolność w jakikolwiek sposób ograniczyć. Oczywiście, na podstawie refleksji, dojrzałości, my wiemy, że wolność rozumiana przez wielu nastolatków jest wolnością niepełną. Bardziej przypomina jednak definicję samowoli niż wolności. Jest to bardzo ważny etap życia i bardzo ważny moment życia. W odpowiedni sposób, żeby go przepracować, w odpowiedni sposób, żeby go przeżyć, to będzie taka faktyczna inwestycja na przyszłość, która pomoże zrozumieć, czym rzeczywiście w przyszłości wolność jest, ale to jest chyba konieczny moment w życiu, to jest chyba konieczny moment w rozwoju, żeby poprawnie móc, czasami nawet parząc się na swoich decyzjach takich, tych w cudzysłowie wolnościowych, sprawić i zrozumieć, czym tak naprawdę wolność jest. Dlaczego ten wstęp dotyczący tego rozwoju dziecka i młodego człowieka? No właśnie po to, żebyśmy zrozumieli, jak funkcjonuje Boża pedagogia. Bóg jako stwórca człowieka wie najlepiej, czego człowiekowi potrzeba. I wie najlepiej, jakie są największe zagrożenia, które mogą człowieka jako osobę zniszczyć. Dlatego wychodząc naprzeciw człowiekowi, daje mu prawo. I owszem, prawo zewnętrzne, które my znamy, począwszy od dekalogu, poprzez te wszystkie prawa, które się namnożyły przez lata, dziś już są ich dziesiątki, jak nie setki tysięcy, większych i mniejszych, drobniejszych i bardziej konkretnych praw, które mówią, co wolno, czego nie wolno, po to, żeby społeczeństwo mogło jako tako funkcjonować poprawnie. Ale prawo zewnętrzne jest, tak jak mówi nam katechizm, pewną odpowiedzią na dysfunkcję, która się pojawiła w nas, a mianowicie tą nieumiejętność odczytania poprawnego prawa moralnego. Kiedy otwieramy katechizm na dzisiejszym rozdziale, to pierwsze słowa, które twórca katechizmu do nas kieruje, są następujące. Człowiek powołany do szczęścia, ale zraniony przez grzech, potrzebuje zbawienia Bożego. Drugie zdanie. Pomoc Boża zostaje mu udzielona w Chrystusie przez prawo, które nim kieruje, i przez łaskę, która go umacnia. Czyli widzimy dwie rzeczywistości. Człowiek. Tylko i wyłącznie człowiek. Jako korona stworzenia, ktoś by powiedział, jako najwyżej utrzymany, czy najwyżej wyniesiony byt ewolucyjny, tak czy siak, ten, który góruje nad pozostałą częścią stworzenia, posiadający wolność, posiadający umiejętność wyboru, posiadający umiejętność refleksji. To jest niesamowite. Człowiek potrafi zreflektować nad samym sobą. Umiejętność abstrakcyjnego myślenia sprawia, że jesteśmy w stanie stanąć obok siebie, obok jakiegoś wydarzenia i przeanalizować je, ocenić. To jest niesamowite narzędzie, które otrzymujemy od Boga. Ale ten człowiek powołany jest do szczęścia, mówi nam twórca katechizmu. Pierwszym fundamentalnym powołaniem człowieka jest szczęście. W dalekiej perspektywie szczęście wieczne z Chrystusem w niebie. W bliższej perspektywie to szczęście ludzkie. Szczęście rozumiane jako stan wysoki, nie jako stan niski. Nie jako tylko przyjemność fizyczna, dająca pewnego rodzaju satysfakcję na różnym etapie i na różnej płaszczyźnie naszego życia. Ale szczęście to znaczy stan, w którym my rozumiemy i rozsmakowujemy w pewnym sensie życie, nawet jeżeli doświadczamy jakichś jego trudności i doskwiera nam jakiś brak. Ale to szczęście będzie powodowało, znaczy to szczęście będzie powodowane wyższymi przeżyciami. Jednak zraniony przez grzech. I tu jest klucz do rozumienia tak naprawdę tego, czym prawo moralne jako takie będzie i dlaczego Bóg musiał dać człowiekowi prawo zewnętrzne. Nie tylko prawo naturalne, to, które jest w nas wpisane, ale musiał dać prawo zewnętrzne. Dlaczego? Ano dlatego, że kondycja i natura ludzka została skrzywiona. Kondycja i natura ludzka została zraniona. Naturalny zmysł, naturalny sposób rozsądzania został skrzywiony przez grzech, przez nieposłuszeństwo. Kiedy sięgamy do Księgi Rodzaju i rozpoczynamy odczytywanie tekstu dotyczącego dialogu Ewy, przedstawicielki rodzaju ludzkiego z szatanem, to widzimy działalność szatana, widzimy jego przebiegły podstęp, który wcale nie wrzuca od razu Ewy w grzech, ale prowadzi ją w taki sposób, że ona sama ten grzech popełnia, siejąc w sercu wątpliwość, prowadząc niejako, podprowadzając niejako do tego, aby Ewa sama złamała prawo, sama popadła w grzech, wciągnęła w niego swojego męża. I widzimy, jak to działa w naszym życiu. Per analogia możemy powiedzieć, że to jest taka sama sytuacja jak u nas. Szatan nigdy nie wepchnie nas w grzech tak bardzo brutalnie i bardzo ostentacyjnie. Ale będzie nas podprowadzał poprzez pokusy w taki sposób, poprzez zasianie wątpliwości w sercu, że będziemy grzech wybierać. Bo będzie nam się wydawało, że coś jest dla nas lepsze. Dlatego Bóg w odpowiedzi daje nam prawo, które mówi nie rób, albo rób to, ale nie rób tego. I to prawo będzie nas kształtowało i to prawo będzie dla nas taką przestrzenią bezpieczeństwa, takim buforem. I to prawo będzie się wyrażało na kilku płaszczyznach. Pierwszym, generalnie nazywać je będziemy prawem moralnym, to znaczy prawem, które ma uchronić człowieka przed tym, co złe. I to prawo naturalne, to najbardziej pierwotne, które jest wpisane w człowieka, ono będzie się odnosiło do wszelkich rzeczywistości naszego życia, ale będzie pokazywało ten pierwotny dobrostan. To znaczy, tutaj zaraz może się pojawić, no tak, ale człowiek gdzieś tam, nawet u początku, kierowany przez Pismo Święte, czy kierowany przez Boże objawienie, no i tak zabijał, i tak upadał, i tak walczył. Owszem, tak, to jest prawda. Tylko my musimy zobaczyć, że to był moment, w którym człowiek się już zaistniał, w którym człowiek już istniał, zraniony przez grzech. To znaczy, jeżeli ze mną walczą, to ja nie mogę stać biernie i pozwolić, żeby mnie wycięto w pień. Sam muszę zaatakować, żeby obronić to, co jest dla mnie ważne. W taki sposób jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego początki były takie, jakie były, ale o tym będzie jutro. Więc do tego nie chciałbym wchodzić, chciałbym zostać przy tym prawie naturalnym. Ale jakby to powiedzieć, system, czy sytuacja napięcia, sytuacja walki, sytuacja no właśnie tego takiego krwawego czy brutalnego rozwiązywania pewnych problemów, nie jest zgodna z prawem naturalnym. Ona może być zgodna z prawem natury, ale nie będzie zgodna z prawem naturalnym, które w swojej istocie będzie mówiło o miłości, które w swojej istocie będzie mówiło o podążaniu do szczęścia. A jeżeli ktoś chce podążać do szczęścia kosztem drugiego człowieka, to już przekracza prawo moralne. Przekracza prawo naturalne. Dlatego dalej idąc, my musimy przyjąć prawo, które jest ogłaszane przez rozum. Też znowu ładnie katechizm pisze, prawo jest ogłaszane i ustanawiane przez rozum jako uczestnictwo w opatrzności Boga żywego, Stwórcy i Odkupiciela wszystkich. To rozporządzenie rozumu nazywane jest właśnie prawem. Rozum. Czyli nie widzimisię, ale głęboka refleksja i analiza. Prawo naturalne, które ze swojej istoty mówi, nie ma różnicy między ludźmi. To znaczy człowiek jest człowiek. Nie można mówić, że któryś człowiek jest lepszy, a któryś człowiek jest gorszy. Któryś ma prawo do czegoś, a któryś do czegoś prawa nie ma. To prawo pokazuje nam, że też nasz stosunek do drugiego powinien być taki sam, jaki chcielibyśmy, żeby był do nas. Dlaczego? Bo każdy z nas jest człowiekiem. Czyli doświadcza i powinien doświadczać tegoż samego prawa. Powinien być zanurzony w takiej samej rzeczywistości. Ale znowu wracając do pierwszego zdania katechizmu Kościoła katolickiego, zraniony przez grzech, który wprowadza nieprawidłowości, który wprowadza napięcia, który wprowadza dysfunkcje niepozwalające normalnie funkcjonować. Dlatego znowu wracamy do tego pierwotnego założenia tego, co jest w nas. Bóg daje człowiekowi prawo, daje człowiekowi mądrość, żeby to prawo też mógł stanowić, ale takie prawo, które będzie pomagało. I człowiek ma w sobie ten zmysł, ma w sobie to prawo naturalne, naturalne prawo moralne, które w swej czystej postaci będzie prowadziło go do szczęścia nie kosztem kogoś, ale do szczęścia po prostu. I nasza formacja, nasze spotkanie z Chrystusem, nasze pogłębianie wiary, nasze zgłębianie również prawd teologii moralnej i tak dalej, one mają oczyszczać te nasze, ten nasz zmysł prawa moralnego, czyli innymi słowy sumienie, po to, abyśmy byli w stanie to prawo rozpoznawać, po to, abyśmy byli w stanie tym prawem się kierować, po to, abyśmy byli w stanie wedle tego prawa żyć. A co za tym idzie? Znowu wracając do pierwszego zdania katechizmu, podążać ku szczęściu. Ku temu szczęściu pisanym wielką literą, to znaczy ku ostatecznemu celowi, jakim jest spotkanie z Bogiem, z Twórcą. I ku temu właśnie prowadził nas Bóg jako pedagog, czyli ten, który prowadzi, paidagogos, prowadzi, jakby za rękę prowadzi nas do szczęścia. No my się niestety wyrywamy, nie chcąc czasami Boga słuchać. A w jaki sposób ta pedagogia wygląda na przestrzeni lat, na przestrzeni całej historii zbawienia, o tym będzie już w następnych punktach, kiedy sięgniemy do rozumienia starego prawa, czyli prawa Starego Testamentu, i nowego prawa, czyli prawa ewangelicznego, prawa Nowego Testamentu i tego, jak to wygląda dziś.